Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Według badań niepełnosprawnym jest co piąty Polak. To oznacza, że każdy z nas niemal codziennie spotyka osobę niepełnosprawną. Dziś przypada Europejski Dzień Godności Osób Upośledzonych Umysłowo. Poświęcimy im specjalny reportaż. Następnie audycja U źródeł soborowego przełomu opowie o katolikach ratujących Żydów. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Opiekunowie niepełnosprawnych uważają, że o ich godność ciągle trzeba walczyć. Ludzkie spojrzenia na ulicę, dokuczający rówieśnicy w szkole. Dla rodziców wychowanie niepełnosprawnego dziecka to codzienna walka o godność małego człowieka. Od 2 lat warsztat terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro, przywraca godność niepełnosprawnym. Tam uczą się życia, poznają codzienne czynności, przygotowują się do pracy. Warsztat stał się drugim domem dla 36 osób upośledzonych umysłowo. Terapia trwa 7 godzin dziennie. Rodzice mogą w tym czasie zająć się swoimi sprawami. Reportaż Krzysztofa Drwala.
Co to za zwierzę?
Słoń.
Słoń.
Tutu. Tutu.
Spróbuj.
Tutu.
Jeszcze raz. Tutu.
Tutu.
W szpitalu, zaraz po urodzeniu, pani doktor oświadczyła, że dziecko jest zespołem Downa. No wtedy to nawet nie wiedziałam, co to jest zespół Downa dokładnie. No ale oglądając Magdę w szpitalu, kiedy mi ją przyniesiono, troszkę tak odetchnęłam, no bo w sumie takiej różnicy dużej nie było widać między nią a innymi dziećmi. Dopiero w domu tak żeśmy się zaczęli przyglądać, czytać książki, które żeśmy zakupili. Troszkę nam ręce opadły, ale nie na długo w sumie.
Lubię ćwiczyć, lubię haftować, malować. Lubię dużo rzeczy się uczyć tutaj.
Marcin chodzi na warsztaty i dla niego cały grafik tygodniowy warsztatów to jest jedyne życie. Jest bardzo niezadowolony, jak są jakieś wolne dni. Sobota, niedziela, dlatego że już w poniedziałek wie, która pani instruktorka będzie po niego jechać, co będą robić na warsztatach, która pani będzie.
Przygotujemy talerzyki do posiłku.
I będziemy tam dawać sałatkę na to i bułka na to.
Tomasz Eliasz Wardzała, kierownik warsztatu. Warsztat jest po to, żeby nauczyć osoby niepełnosprawne życia w społeczeństwie, żeby społeczeństwo nauczyć żyć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które czasami inaczej wyglądają niż osoby niepełnosprawne ruchowo, inaczej się zachowują, dziwniej, śmieszniej, ale są także ludźmi. Muszą korzystać z wszystkich dóbr, jakie daje im świat.
W zespole Downa no na pewno tych dodatkowych chorób jest sporo. Co mogło jeszcze ją czekać? No to tak żeśmy się zastanawiali, bo na przykład wadę serca dopiero lekarz stwierdził 2 tygodnie po. Była operacja, potem była białaczka, no ale tak, dzięki lekarzom, panu Bogu chyba też, dzięki, po prostu wyszła z tego. No takim oczkiem w głowie była wszystkich. No i chyba jest do dzisiaj.
U pani Krysi lubię wyszywać, u pani Rod malować.
Musimy jeszcze troszeczkę poprawić, żeby nie było smug. I jeszcze raz pędzelkiem z góry na dół, Moniczka. Dobrze? I żeby nie było widać, wyschło, bo trzeba jeszcze raz pomalować, wiesz? Jeszcze raz.
Jak pojawiła się ustawa o rehabilitacji, państwo zauważyło te osoby, no to wyszły na ulicę, już niczego się nie boją. Rodzice mniej się wstydzą, chociaż jeszcze się wstydzą i społeczeństwo musi je widzieć.
Jadę w autobusie i jedziemy z grupą naszych właśnie dzieci na warsztaty i jadą sobie i właśnie śmieją, że ten wygląda jak wilkołak, a ten jeszcze inaczej. Więc ja podchodzę i mówię, słuchajcie, no ty jesteś dzisiaj piękny, a jutro nie wiadomo, co z tobą będzie.
No i właśnie po to jest taki warsztat, żeby pokazać, że te osoby są wśród nas, że osób niepełnosprawnych w Polsce jest 18%, więc muszą się przyzwyczaić do życia z takimi osobami.
Był szok. Mało co z tego pamiętam, bo mi później dopiero mąż opowiadał i córki starsze, że przeleżałam, przepłakałam.
No, czasami reakcje są dziwne, czasami mamusia obraca głowę córki, mówi nie patrz się, bo będziesz miała tak samo. Czasami się śmieją, czasami młodzież potrafi obrzucić inwektywami, czasami dogadują.
Marcin jest pogodnym chłopakiem, no bo to ja mówię, no 30 lat to jest pogodnym chłopakiem. No walczymy z tymi przeciwnościami losu i nie poddajemy się, no tak jest.
Jeżeli przykleisz motyw, który bardzo chcesz, na samym dole, więc zobacz, zostaje pół deski niezaklejonej i w ten czas musisz coś tutaj zrobić jeszcze, przyozdobić.
Te 14 lat temu mało się mówiło o tych chorobach genetycznych dzieci, bardzo mało się dzieci widziało, co powinno się ich widać, a często żeśmy chodziły po mieście i żeśmy spacerowały i no nie przypuszczam, żeby się rodzice wstydzili i nie pokazywali, nie wychodzili z tymi dziećmi, no nie wiem.
Teraz ułożysz.
Zdania?
Wyraz, proszę. Yes. Tutaj masz dwa zwierzątka.
Zebra.
Zebra, proszę.
Z-e-b-l-ry-a.
Marcin, chodź do nas tutaj bliżej. No chodź. Kwiaty będzie podlewał. Ta działka poświęcona jest też właśnie dla Marcina, bo przedtem, gdy mogliśmy wyjeżdżać sobie więcej na wieś, mieliśmy tam na wsi działkę, no ale z racji tego, że postawiłam, że wolę jednak życie w mieście, ze względu nawet dla dobra Marcina, że mogę z nim wyjść do teatru, mogę wyjść do kina, pokazywać mu, jak wygląda praca w urzędach, mogę iść z nim do sklepu, to dlatego właśnie wybrałam w mieście życie. Działkę mamy bardzo blisko naszego bloku, więc każdą wolną chwilę spędzamy na działce i on już wie na przykład, kiedy co można zrywać i co jest potrzebne.
Madziu, teraz budujesz ładne zdanie. Powiedz, teraz? Co robi? Tak, co robi chłopczyk?
Chłopczyk maluje.
A dziewczynka? Dziewczynka
ogląda obrazek.
A co w tej książeczce jest narysowane?
Kwiatki.
Dobrze.
Jak się urodziła, to się tak myślało może latami, nie? Tam co będzie za 5 lat, co będzie za ileś. No w tej chwili to już na pewno, że myślę. No, na razie to może tak o kończy szkołę podstawową, boję się gimnazjum integracyjnego. No wiadomo, że tam już jest młodzież, która nie zawsze może się zachować tak, jakbym na przykład ja to chciała. No i jakieś tam uwagi do Magdy, że to jest zespół. Jadąc w autobusie to nieraz słyszę, jak zdrowa młodzież się wyzywa od dawna. Ty daunie, ty taki. No więc to się w szkole też chyba spotyka. No boję się troszkę, żeby się tam tak jakoś nie załamała bardziej.
Nie wiem, skąd biorę siłę. No jakoś tak jestem mocna sama w sobie. Zawsze mówię, to co cię nie zabije, to cię wzmocni.
Chwilę rezygnacji. Nie ma czasu tak myśleć. Wiem, że Magda jeszcze jest w sumie mała. Jakoś tak, no nigdy nie próbuję się załamywać i jakoś tak negatywnie myśleć o tym wszystkim, tylko raczej pozytywnie i żeby było jak najlepiej.
Wszystko jest dobrze, póki ja jeszcze żyję i Marcin jest taki, jaki jest. No nigdy nie chciałabym go oddać do domu starców czy dom opieki społecznej. Rodzina mnie zapewnia, jego kuzyni, kuzynki, że o Marcina się nie powinna martwić, bo Marcinowi na pewno krzywda się nie zrobi. Moje życzenie i moje marzenie jest takie, że kiedyś pracować właśnie w takim domu opieki społecznej, gdzie są takie właśnie dzieci niepełnosprawne, żeby im to swoje serce, które mam tak wielkie, oddać jeszcze.
Wiadomo, że osoba niepełnosprawna no nie poradzi sobie sama w życiu. Zawsze gdzieś jest tam z boku. A przecież tak samo jest człowiekiem jak każdy.
Reportaż z warsztatów terapii zajęciowej przygotował Krzysztof Drwal. Wspólne dziedzictwo. U źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Zagłada Żydów i stosunek do niej chrześcijan jest tematem dokumentu, który przed 10 laty wydała Watykańska Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Nosi on tytuł Pamiętamy. Refleksje nad Shoah. Czytamy tam między innymi.
W krajach, gdzie naziści rozpoczęli masowe deportacje, brutalność, z jaką przeprowadzano te przymusowe przesiedlenia bezbronnych ludzi, powinna była wzbudzić najgorsze podejrzenia. Czy chrześcijanie udzielili wówczas wszelkiej możliwej pomocy prześladowanym, a zwłaszcza prześladowanym Żydom? Wielu tak uczyniło, inni jednak nie. Nie wolno zapomnieć o tych, którzy pomagali ratować Żydów, tylu ilu mogli, nawet narażając swe życie. W czasie wojny i po jej zakończeniu żydowskie społeczności i ich przywódcy Wyrażali wdzięczność za wszelką okazaną im pomoc, w tym także za to, co papież Pius XII uczynił osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli, aby uratować życie setek tysięcy Żydów. Wielu katolickich biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych świeckich zostało za to uhonorowanych przez państwo Izrael.
Wspomniane w watykańskim dokumencie uhonorowanie przez państwo Izrael to nadawany przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. Wyróżnia się nim tych, którzy podczas zagłady, sami nie będąc Żydami, ratowali zagrożonych Żydów. Otrzymało go dotychczas ponad 20 tysięcy osób. Z tego najwięcej, bo prawie 1/3, to Polacy. Ich liczba przekracza 6 tysięcy. A przecież podczas gdy na przykład we Francji ukrywający Żyda narażał się na więzienie czy obóz, a w Niemczech od razu na śmierć, to tylko w Polsce płacił on w razie wykrycia życiem nie tylko własnym, ale i całej rodziny. Tak zginęło wiele polskich rodzin. Właśnie przed 10 dniami zakończył się w diecezji przemyskiej proces rogatoryjny 13 męczenników II wojny światowej, w tym rodziny Ulmów z Markowej koło Łańcuta, wymordowanej za ukrywanie 8 Żydów. 24 marca 1944 roku Wiktoria i Józef Ulmowie oddali życie wraz z 6 dzieci, z których najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze 1,5 roku. W 1995 roku przyznano im pośmiertnie tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ich proces beatyfikacyjny, rozpoczęty 5 lat temu w Przemyślu, toczy się dalej w Trybunale Kościelnym w Pelplinie, skąd zostanie przekazany do Rzymu. W dokumencie Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem postawiono też pytanie, czy chrześcijanie udzielili wówczas wszelkiej możliwej pomocy prześladowanym, a zwłaszcza prześladowanym Żydom? Dano na nie odpowiedź: wielu tak uczyniło, inni jednak nie. Przypomina to o przeżywanym podczas wojny przez wielu chrześcijan dylemacie między nakazem sumienia a zupełnie realną obawą o los własny i najbliższych osób. Odczuwali to zwłaszcza sami Niemcy, u których dodatkowym współczynnikiem było wpojone przez tradycyjne niemieckie wychowanie posłuszeństwo władzy i szowinistycznie nieraz przeżywany patriotyzm. Tym bardziej zatem należy docenić nielicznych wprawdzie Niemców, którzy nie ulegali propagandzie ani terrorowi Hitlera, lecz podawali pomocną dłoń prześladowanym Żydom. Nieraz byli w tym motywowani wiarą katolicką. Jedną z tych postaci przypomniał przed kilku laty film Romana Polańskiego Pianista. Kapitan Wehrmachtu Wilm Hosenfeld ocalił w Warszawie znanego muzyka żydowskiego pochodzenia Władysława Szpilmana. Pomógł też zresztą wielu innym Polakom i Żydom. Zachował się pamiętnik tego oficera, dobrze obrazujący jego postawę, która zresztą dojrzewała powoli, bo przed wojną zapisał się on do NSDAP i nawet do partyjnych oddziałów zbrojnych SA. Gdy został wysłany do okupowanej Polski, wiara pomogła mu spojrzeć na hitleryzm krytycznie. Już na początku 1942 roku Hosenfeld w swym pamiętniku zrobił uwagę, że podobnie jak rewolucja francuska i bolszewicka wystąpiły przeciw religii katolickiej, również naziści niszczą chrześcijańskie kościoły i prowadzą z nimi potajemną walkę, a Polakom i Żydom odbiera się ich dobra, by je sobie przywłaszczyć. Po kilku miesiącach tak pisał w okupowanej Warszawie.
Z katolickiego kościoła słyszę dźwięk organów i śpiew. Wchodzę do środka, przed ołtarzem stoją dzieci do pierwszej komunii świętej, ubrane w białe szaty. W kościele jest wielu ludzi, śpiewają Tantum Ergo. Ksiądz udziela błogosławieństwa wszystkim, w tym mnie. Stoją małe, niewinne dzieci, tu w polskim mieście i tam w niemieckim mieście albo w innym państwie i modlą się wszystkie do Boga. a za parę lat wyruszą do boju oślepione nienawiścią i będą się nawzajem zabijać.
W lutym 1943 roku oficer zadawał sobie pytanie: jak mogliśmy dokonać tak potwornych zbrodni na bezbronnej ludności cywilnej, na Żydach? Gorzkie refleksje kontynuował kilka miesięcy później, już po stłumieniu powstania w getcie warszawskim.
Tym masowym mordem na Żydach przegraliśmy ostatecznie wojnę. Wszyscy jesteśmy współwinni. Wstydzę się wchodzić do miasta. Każdy Polak ma prawo plunąć nam w twarz. Nic nie zrobiliśmy, aby zapobiec dojściu nazistów do władzy. Zdradziliśmy własne ideały. Ideały wolności osobistej, demokracji i wolności religijnej.
Wilm Hosenfeld, który jasno dostrzegał błędy zarówno hitleryzmu, jak i komunizmu, padł w końcu ofiarą tego ostatniego. 17 stycznia 1945 roku dostał się do niewoli radzieckiej i zmarł po 7 latach w łagrze pod Stalingradem. Rok po aresztowaniu udało mu się przesłać do rodziny listę osób, którym pomógł podczas wojny. Wymienił tam też Szpilmana. Rozstając się ze swym wybawcą jeszcze podczas okupacji, muzyk nie chciał znać jego nazwiska, by go nie wydać Niemcom, gdyby został złapany i torturowany. Dotarło ono do Szpilmana dopiero 5 lat po wojnie za pośrednictwem innego polskiego Żyda, Leona Warma, również uratowanego przez Hosenfelda, który odnalazł w Niemczech jego rodzinę. Chcąc ocalić swego wybawcę, muzyk udał się wówczas do jednego z najbardziej osławionych stalinowskich rządców PRL. Tak opowiadał o tym blisko pół wieku później niemieckiemu poecie Wolfowi Biermannowi.
Gdy w 1950 roku poznałem w końcu nazwisko tego Niemca, pokonałem strach i przezwyciężyłem pogardę. Zwróciłem się z prośbą do zbrodniarza, z którym żaden przyzwoity człowiek w Polsce by nie rozmawiał. Był to Jakub Berman, jako szef polskiego wydziału NKWD, najbardziej wpływowy człowiek w Polsce. Był świnią, każdy to wiedział. Jakub Berman miał więcej do powiedzenia niż minister spraw wewnętrznych. Postanowiłem zrobić wszystko, co możliwe, poszedłem więc do niego i opowiedziałem mu o wszystkim. Także o tym, że Hosenfeld ratował nie tylko mnie, ale też małe żydowskie dzieci, którym kupował już na początku wojny buty i jedzenie. Wielu ludzi zawdzięcza mu życie. Berman był uprzejmy i obiecał, że zrobi, co się da. Po kilku dniach sam do mnie zadzwonił. Niestety, nic się nie da zrobić. Gdyby ten Niemiec był w Polsce, moglibyśmy go wyciągnąć, ale towarzysze radzieccy nie chcą go wypuścić. Mówią, że był członkiem jednostki zajmującej się szpiegostwem. Tu Polacy nie mogą nic działać. Jestem bezsilny, powiedział ten, który swą wszechmoc zawdzięczał łaskom Stalina.
W związku z tą nieudaną interwencją kompozytora u komunistycznego potentata, przypomnijmy, że w 1945 roku Jakub Berman umożliwił wyjazd z PRL Zofii Kosak, ostrzegając ją przed grożącymi represjami. Odwdzięczył się jej w ten sposób za uratowanie z getta dzieci i jego brata. Dodajmy, że w 17 lat po śmierci pisarka została wyróżniona w Izraelu tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. O takie samo odznaczenie dla wybawcy swego ojca zabiega syn Władysława Szpilmana, Andrzej. Natomiast w ubiegłym roku Wilmowi Hosenfeldowi przyznany został pośmiertnie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Audycja U źródeł soborowego przełomu w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończy poniedziałkowe wydanie magazynu z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.